James Joyce, Ulysses. Taśma szósta, ścieżka pierwsza. Po chwili wszedł za innymi, mrużąc oczy w przyćmionym świetle. Trumna leżała na katafalku, na wprost prezbiterium, mając po rogach cztery żółte, wysokie świece. Zawsze przed nami. Corny Kelleher, umieściwszy po jednym wieńcu przy każdym z obu przednich rogów, skinął na chłopca, by ukląkł. Obecni poklękali tu i ówdzie w klęcznikach. Pan Blum stał z tyłu, blisko chrzcielnicy, a gdy wszyscy uklękli, rozłożył wyjętą z kieszeni gazetę, opuścił ją uważnie i skłonił na nią prawe kolano. Swój czarny kapelusz złożył delikatnie na lewym kolanie i przytrzymując go za rondo, pochylił się nabożnie. Ministrant ukazał się w drzwiach, niosąc mosiężny kubełek z czymś wewnątrz. Biało odziany ksiądz wszedł za nim, prostując stulę jedną dłonią, a drugą przyciskając niewielką książkę do swego ropuszego brzucha. Któż odczyta te strony? My, odrzekły gawrony. Zatrzymali się przy katafalku i ksiądz zaczął czytać z książki, pokrakując płynnie. Ojciec Truman. Wiedziałem, że jego nazwisko jest jak trumna. Domine namine. Bycza morda dyryguje przedstawieniem. Muskularny chrześcijanin. Biada temu, kto nań spojrzy krzywo. Ksiądz. Tyś jest Piotr. Może pęknąć od wzdęcia jak owca w koniczynie, powiada Dedalus. Ma brzucho jak struty szczeniak. Bardzo śmieszne określenia znajduje ten człowiek. Pęknąć od wzdęcia. Non intres in judicium cum servo tuo domine. Wydaje im się, że są ważniejsi, kiedy się tak nad nimi modli po łacinie. Msza żalobna, płaczki w krepie. Czarno obrzeżony papier listowy. Twoje imię wciągnięte do rejestru modłów kościelnych, przejmujących lodem miejsce. Trzeba się dobrze odżywiać, siedząc tam przez całe ranki w mroku, zbijając bąki, czekając na następnego, proszę. I oczy ropuchy. Cóż go wzdyma? Molli wzdyma po kapuście. A może tutejsze powietrze? Wygląda jak wypełnione złym gazem. Musi być piekielnie dużo złego gazu wszędzie tutaj. Na przykład rzeźnicy robią się podobni do surowych bewsztyków. Kto mi opowiadał? Mervyn Brown. Tam w dole, w kryptach świętego Werburga, te piękne stare organy, 150 lat, muszą borować czasami dziury w trumnach, żeby wypuścić zły gaz i spalić. Wylatuje. Niebieski. Jedno puf i już cię nie ma. Boli mnie rzepka w kolanie. No, tak lepiej. Ksiądz wyjął zakończony gałką kijek z kubełka chłopca i potrząsnął nim nad trumną. Potem przeszedł w drugi koniec i potrząsnął nim znowu. Potem zawrócił i włożył go na powrót do kubełka. Jako byłeś, nim spocząłeś. Wszystko jest zapisane. Musi to wykonać. Et te nos inducas intentationem. Ministrant wyśpiewywał dyszkantem piskliwe odpowiedzi. Często myślałem, że lepiej byłoby mieć służących chłopców do 15 lat mniej więcej. Potem oczywiście. To była święcona woda, przypuszczam, rozsiewa tym sen. Przejadła mu się chyba ta robota, potrząsanie tą rzeczą nad wszystkimi tymi trupami, które mu tak złożą. Nieźle byłoby, żeby widział, nad czym tak potrząsa. Każdego Bożego dnia nowa porcja, mężczyźni w średnim wieku, stare kobiety, dzieci, kobiety zmarłe przy porodzie, brodaci mężczyźni, lysi przemysłowcy, gruźlicze dziewczęta, no wąskiej wrublej piersi. Przez cały rok w kółko odmawiał nad nimi wszystkimi te same modlitwy i kropił ich wodą, śpijcie. teraz dygnama. In paradisum. Powiedział, że on idzie do raju albo że jest w raju. Mówi to nad każdym. Nużące zajęcie. Ale musi coś mówić. Ksiądz zamknął książkę i odszedł, a za nim ministrant. Korny Kelleher otworzył boczne drzwi, weszli grabarze, dźwignęli znowu trumnę, wynieśli ją i złożyli na wózku. Korny Kelleher podał jeden z wieńców chłopcu, a drugi bratu żony. Bocznymi drzwiami wszyscy ruszyli za nimi i wynurzyli się pośród łagodnego, szarego powietrza. Pan Blum wyszedł ostatni, wsuwając znów do kieszeni swą złożoną gazetę. Patrzył poważnie w ziemię, póki wózek z trumną nie potoczył się w lewo. Metalowe koła ryły, żwir z ostrym zgrzytem i sfora tępych butów ruszyła za wózkiem wzdłuż Alei Grobowców. Deridera, deridera, da. Boże. Nie mogę tu przecież nucić. Krąg O'Connella, powiedział Mantedalus obok niego. Łagodny wzrok pana Powera pobiegł ku szczytowi wyniosłego stożka. Spoczywa, powiedział, pośród swego ludu, stary Dan Ow. Lecz serce jego pochowane jest w Rzymie. Ileż złamanych serc jest tu pochowanych, Simonie? Jej grób jest tam, Jack, powiedział Dedalus. Niedługo położą mnie obok niej. Niechaj zabierze mnie on, kiedy zechce. Załamując się, załkał cicho i zaczął potykać się nieco idąc. Pan Power ujął jego ramię. Jest jej lepiej tam, gdzie jest, powiedział serdecznie. Tak przypuszczam, powiedział pan Dedalus, zachłysnąwszy się lekko. Przypuszczam, że jest w niebie, jeżeli niebo istnieje. Korny Kelleher opuścił swe miejsce i odstąpił na bok, pozwalając, by orszak żałobny minął go zwolna. Smutne okoliczności, rozpoczął uprzejmie pan Kernan. Pan Blum przymknął oczy i dwukrotnie skłonił głowę ze smutkiem. Inni wkładają kapelusze, powiedział pan Kernan. Przypuszczam, że my też możemy. Jesteśmy ostatni. Ten cmentarz jest zdradliwym miejscem. Nakryli głowy. Czcigodna osoba zajęła się obrządkiem zbyt pośpiesznie, nie sądzi pan? Powiedział pan Kernan z naganą. Pan Blum przytaknął, poważnie spoglądając w ruchliwe, przekrwione oczy. Tajemnicze oczy. Tajemnicze, badawcze oczy. Może mason? Nie jestem pewien. Znowu obok niego jesteśmy ostatni w tej samej łodzi. Mam nadzieję, że powie coś innego. Pan Kernan dodał. Obrządek kościoła irlandzkiego stosowany w Mount Jerome jest prostszy, bardziej podniosły, muszę powiedzieć. Pan Blum skromnie wyraził zgodę. Język to była oczywiście zupełnie inna sprawa. Pan Kernan dodał uroczyście. Jam jest zmartwychwstanie i żywot. To przejmuje człowieka do głębi serca. To prawda, powiedział pan Blum. Do twego serca być może, ale co z tego facetowi zamkniętemu w czterech deskach, który wyciągnął kopyta? Nie przejmujące dla niego. Siedziba uczuć pęknięte serce, po prostu pompa, pompująca co dnia tysiące galonów krwi. Któregoś pięknego dnia zatyka się i oto jesteś. Cała masa ich tu leży, wszędzie płuca, serca, wątroby. Stare, zardzewiałe pompy i nic więcej. Zmartwychwstanie i żywot. Gdy raz umarłeś, umarłeś. Ten pomysł z sądem ostatecznym, wypukiwanie ich wszystkich z grobów. Łazarzu, ja ci mówię, wstań. No on wolał poleżeć i stracił pracę. Wstawaj, sądny dzień. A potem każdy z tych facetów, myszkujący za swą wątrobą, pluckami i całą resztą flaków, będzie paskudnie ciężko pozbierać się do kupy tego poranka. Uncja proszku w czaszce. 31 gramów uncja. System wagowy Trois. Korny Kelleher zaczął iść u ich boku. Wszystko wyszło pierwszorzędnie, powiedział, co? Spoglądał na nich sennym okiem. Barki policjanta z twym tralala, tralala. O tak, jak być powinno, powiedział pan Kernan. Co, e? Powiedział Korny Geleher. Pan Kernan upewnił go. Kto to jest ten facet z tyłu z Tomem Kernanem? Zapytał John Henry Menton. Twarz jego jest mi znajoma. Ned Lambert zerknął za siebie. Bloom, powiedział. Madame Marion Tweedy, która była, no mam na myśli, jest sopranem, to jego żona. A, tak, zapewne, powiedział John Henry Menton. Nie widuję jej od pewnego dnia. Była to bardzo piękna kobieta. Tańczyłem z nią chwileczkę, jakieś 15-17 dobrych lat temu u Matta Dillona w Round Town. Było co potrzymać. Rozejrzał się pośród idących. A kim on jest? Zapytał. Co robi? Czy on nie pracował w branży papierniczej? Pokłóciłem się z nim któregoś wieczora, pamiętam, przy kręglach. Ned Lambert uśmiechnął się. Tak, powiedział. Był u Winsome Hellego. Komiwojażer w Bibule. Na miłość boską, powiedział John Henry Menton. Dlaczego wyszła za mąż za takie byle co? Miała wtedy wielkie powodzenie. Ma nadal, powiedział Ned Lambert. On jest teraz akwizytorem ogłoszeniowym. Wielkie oczy Johna Henry Mentona spoglądały w dal. Wózek skręcił w boczną alejkę. Okazały mężczyzna, ukryty pośród krzewów, uniósł kapelusz, oddając hołd. Grabarze dotknęli czapek. John O'Connell, powiedział pan Power uradowany, nigdy nie zapominał przyjacielu. Pan O'Connell uścisnął im wszystkim ręce w milczeniu. Pan Dedalus powiedział, przyszedłem złożyć ci jeszcze jedną wizytę. Mój drogi Simonie, odpowiedział cichym głosem przedsiębiorca pogrzebowy, wcale nie pragnę, byś był moim klientem. Pozdrowiwszy Neda Lamberta i Johna Henry Mentona, ruszył u boku Martina Cunninghama, kołysząc za plecami parą kluczy. Czy słyszeliście tę historyjkę? Zapytał ich o Malcolm Scomb. Ja nie, powiedział Martin Cunningham. Pochylili zgodnie cylindry, a Heinz nadstawił ucha. Przedsiębiorca pogrzebowy wsunął kciuki w złoty łańcuszek swego zegarka i zaczął mówić przyciszonym głosem pośród ich niewyraźnych uśmiechów. Opowiadają, powiedział, że dwóch pijaków przyszło tu któregoś mglistego wieczora, żeby odnaleźć grób przyjaciela. Zapytali o Malcolm'ego Scomb i powiedziano im, gdzie jest pochowany. Powałęsali się trochę we mgle i znaleźli grób, oczywiście. Jeden z pijaków wysylabizował nazwisko Terence Mulcahy. Drugi pijak zagapił się na posąg Zbawiciela, który wystawiła wdowa. Przedsiębiorca pogrzebowy zrobił oko w stronę jednego z grobowców, który mijali. Podjął i zrobiwszy oko do świętej figury, cholernie niepodobny do niego, powiada, to nie Mulcahy, powiada, partacz to robił. Nagrodzony uśmiechami cofnął się i zaczął rozmawiać z Korny Kelleherem, przyjąwszy od niego kwity, przejrzawszy i sprawdziwszy je bez zatrzymywania się. On opowiada to wszystko celowo, wyjaśnił Martin Cunningham Heinzowi. Wiem, powiedział Heinz, wiem o tym. Żeby podnieść człowieka na duchu, powiedział Martin Cunningham. Wyłącznie z dobrego serca, z niczego więcej. Pan Bloom podziwiał okazałą sylwetkę przedsiębiorcy pogrzebowego. Wszyscy chcą być z nim w dobrych stosunkach. Porządny facet, John O'Connell. Naprawdę pierwszej klasy. Klucze. Jak ogłoszenie klaucza. Nie ma strachu, że ktoś się wydostanie. Żadnych przepustek wyjściowych. Habeat corpus. Po pogrzebie muszę zająć się tym ogłoszeniem. Czy napisałem Balls Bridge na tej kopercie, której użyłem do zakrycia tego, co napisałem do Marty, kiedy mi przeszkodziła? Mam nadzieję, że nie utknęła w biurze niedoręczonych listów. Dobrze by mu zrobiło, żeby się ogolił, kiełkujący szpakowaty zarost. To pierwszy znak, szpakowate włosy i gniewne usposobienie. Srebrne nitki pośród szpakowatych. A co za pomysł być jego żoną? Dziwię się, że miał czelność oświadczyć się jakiejkolwiek dziewczynie. Pójdź i żyj ze mną na cmentarzu. Błysnąć tym przed nią. Mogłoby to ją podniecić w pierwszej chwili. Zaloty śmierci. Nocne opary snują się, a umarli leżą na oku. Cienie grobowców w cmentarnych otchłaniach. A Daniel O'Connell musi być potomkiem, jak przypuszczam, kto to mówił, że jest dziwakiem i bardzo płodnym człowiekiem, ale mimo to wielkim katolikiem, jak ogromny wielkolud w ciemności. Błędny ognik. Gaz z grobów. Musi starać się nie myśleć o tym, żeby w ogóle móc zajść w ciążę. Kobiety są specjalnie wrażliwe. Opowiedz jej w łóżku historyjkę o duchach, żeby ją uśpić. Czy widziałaś kiedyś ducha? A ja widziałem. Noc była ciemna, że oko wykol. Zegar bił po raz 12. Mimo to całowałyby, gdyby je właściwie podkręcić. Kurwy na tureckich cmentarzach wyuczą się wszystkiego, jeżeli wcześnie zaczną. Można by tu było poderwać młodą wdowę. Mężczyźni to lubią. Miłość pośród grobowców. Romeo. Ostro przyprawiona rozkosz. Pośród śmierci żywot wiedziemy. Przeciwności stykają się. Udręka dla biednych umarłych. Zapach smażonych bewsztyków skręcający głodnym wnętrzności. Pragnienie podniecania ludzi. Molly pragnąca robić to w oknie. W każdym razie on ma 8 dzieci. Od czasu, jak tu jest, obejrzał sobie piękną procesję schodzącą w dół i układającą się wokół niego pulko za pulkiem. Poświęcone pole. Więcej miejsca, gdyby grzebali ich na stojąco. Siedząco lub klęcząco nie można. Stojąco? Mógłby wystawić któregoś dnia na wierzch głowę i wyciągniętą rękę, gdyby się grunt obsunął. Cały grunt musi tu być jak ul. Podłużne komórki. I utrzymuje to też bardzo porządnie przystrzyżona trawa i krawężniki. Major Gumball nazywa ten swój ogród Mount Jerome. I tak jest. Powinny tu być kwiaty snu. Z ogromnych maków rosnących na chińskich cmentarzach wytwarza się najlepsze opium. Mówił mi Mastiański. Ogród botaniczny tuż obok. To ta krew wsiąkająca w ziemię daje nowe życie. Ten sam pomysł ci Żydzi, którzy zabili chrześcijańskiego chłopczyka, powiadają. Każdy człowiek ma swoją cenę. Dobrze utrzymane, tłuste zwłoki dżentelmena, smakosza, nieocenione dla twego sadu. Dobry interes. Za ścierwą Williama Wilkinsona, kontrolera i księgowego ostatnio zmarłego, 3 funty 13 szylingów i 6 pensów. Z podziękowaniem. Śmiem twierdzić, że gleba byłaby bardzo tłusta od trupiego nawozu, kości, ciało, paznokcie, trupiarnie. Okropne. Zielenieją i sinieją, rozkładając się. Gniją szybko w wilgotnej ziemi. Szczupli starsi są odporniejsi. Potem coś w rodzaju serowatej woskowiny. Potem zaczynają czernieć i sączy się z nich gęsta ciecz. Potem wysychają. Ćmy trupie główki. Oczywiście komórki, czy jak to się nazywa, żyją dalej. Zmieniają się praktycznie, żyją w nieskończoność. Nie mając czym się żywić, żywią się same sobą. Ale musi się z nich lęknąć diabelnie dużo robaków. W glebie musi aż szumieć od nich. W głowie szumi jak morze piosenka. Te śliczne nadmorskie dziewczęta. Wygląda przy tym wszystkim dosyć wesoło. Daje mu to poczucie siły, że wszyscy inni schodzą przed nim w dół. Ciekawe, jak patrzy na życie i strzela tymi swoimi żartami. To go rozgrzewa wewnętrznie. Ta historyjka o komunikacie. Spurgeon poszedł do nieba dziś o 4 rano. O 11 wieczór zamykamy. Nie przybył jeszcze Piotr. Nawet sami zmarli, a w każdym razie mężczyźni chcieliby usłyszeć jakiś dobry żart, a kobiety dowiedzieć się, co jest modne. Soczysta gruszka albo poncz dla dam gorący, silny i słodki. Wypędza wilgoć. Trzeba się czasem pośmiać, więc lepiej to robić w ten sposób. grabarze w Hamlecie. Wykazują głęboką znajomość ludzkiego serca. Nie śmią żartować z umarłego co najmniej przez 2 lata. De mortuis nil nisi prius. Najpierw zdjąć żałobę. Trudno sobie wyobrazić jego pogrzeb. Byłoby to coś w rodzaju żartu. Mówią, że przeczytanie własnego nekrologu zapewnia dłuższe życie. Daje ci drugi oddech. Nowa pożyczka. Ilu masz na jutro? Zapytał przedsiębiorca pogrzebowy. 2, powiedział Corny Kelleher. Pół do 11, 11. Przedsiębiorca wsunął papiery do kieszeni. Wózek przestał się toczyć. Idący rozdzielili się i zebrali po obu stronach dołu, obchodząc uważnie groby. Grabarze unieśli trumnę, ustawili ją nad krawędzią grobu i wsunęli pod nią powrozy. Grzebią go. Przybyliśmy pogrzebać Cezara. Jego idy marcowe albo czerwcowe. On nie wie, kto tu jest, ani dba o to. A któż to jest ten wysoki dryblas? Tam, Macintoshu. Któż to jest, chciałbym wiedzieć. Dałbym odrobinę, żeby wiedzieć, kto to jest. Zawsze pojawia się ktoś, o kim się nigdy nie śniło. Człowiek mógłby żyć samotnie przez całe życie. Tak mógłby. Ale chociaż sam mógłby wykopać swój własny grób, musi mieć kogoś, kto go pochowa. Wszyscy to robimy. Tylko człowiek grzebie. Nie, mrówki też. Pierwsza rzecz, która uderza każdego, pogrzebać zmarłym. Powiedzmy, że Robinson Crusoe żył naprawdę. W takim razie piątek go pogrzebał. Kiedy się o tym pomyśli, to każdy piątek grzebie czwartek. O biedny Robinsonie, jak mi cię żal po zgonie. Biedny Dignam. Leży na ziemi po raz ostatni w skrzynce. Kiedy się o nich wszystkich pomyśli, wydaje się to marnotrawieniem drewna. Wszystko przeżarte na wylot. Mogliby wymyślić ładne mary z rodzajem pochylni, po której by się ześlizgiwali. No tak, ale mogliby się sprzeciwiać grzebaniu ich na tych samych, na których przedtem innego faceta. Są tak wybredni. Połóżcie mnie w mojej ziemi ojczystej. Trochę gliny z ziemi świętej. Tylko matki i martwo urodzone dzieci chowa się w jednej trumnie. Ja rozumiem, co to znaczy, rozumiem. Aby osłaniać je tak długo, jak się da, nawet w ziemi. Dom Irlandczyka jest jego trumną. Balsamowanie w katakumbach, mumie. Ten sam pomysł. Pan Blum stał daleko z tyłu, z kapeluszem w ręce, licząc obnażone głowy 12. Jestem 13. Nie, ten facet w Macintoshu jest 13. Liczba oznaczająca śmierć. Skąd do diabła wyskoczył? Nie było go w kaplicy, mogę na to przysiąc. Głupi przesąd z tą 13. Z ładnego, miękkiego tweedu jest to ubranie Neda Lamberta, odrobinka fioletu. Miałem podobne, kiedy mieszkaliśmy przy Lombard Street West. Był z niego kiedyś strojniś. 3 razy dziennie zmieniał ubranie. A muszę dać to moje szare ubranie Mesjaszowi do przenicowania. Aha, jest farbowane. Jego żona, zapomniałem, że nie jest żonaty, albo jego gospodyni powinna była powyciągać mu te nitki. Trumna zniknęła z oczu, opuszczona przez ludzi stojących okrakiem na oszalowaniu grobu. Zeszli z oszalowania. Wyprostowali się i odsunęli. Wszyscy odkryli głowy. 20. Pauza. Gdyby nagle każdy z nas stał się kim innym. W oddali zaryczał osioł. Deszcz. Nie taki znowu osioł. Powiadają, że nigdy nie widzi się zdechłego. Wstydzą się śmierci. Kryją się. Biedny papa też wyjechał. Łagodne, słodkie powietrze owiało ich obnażone głowy, szepcząc, szepcząc. Chłopiec stojący w głowach grobu trzymał oburącz swój wieniec, wpatrując się spokojnie w czarną, otwartą czeluść. Pan Blum podszedł i przystanął za okazałymi plecami dobrodusznego przedsiębiorcy pogrzebowego. Dobrze skrojony żakiet. Przegląda ich sobie teraz, żeby zobaczyć, który pójdzie następny. No cóż, jest to długi odpoczynek. Nie odczuwać już więcej. To tę chwilę się odczuwa. Musi być piekielnie nieprzyjemna. Nie wierzy się początkowo. To musi być omyłka, kto inny. Spróbuj w domu naprzeciwko. Czekaj, chciałem, żeby... Ja jeszcze nie. Później zaciemniony pokój konającego. Są światła, szepczą wokół siebie. Czy chciałbyś widzieć księdza? Potem bełkot i zagubienie. W malignie powiesz wszystko, coś ukrywał przez całe życie. Zmaganie ze śmiercią. Jego sen nie jest naturalny. Naciśnij mu dolną powiekę. Patrzą, czy nos mu się zaostrza, czy szczęka opada, czy podeszwy stóp żulkną. Wyciągnąć poduszkę i zakończyć to na podłodze, skoro jest skazany. Diabeł na tym obrazie śmierci grzesznika, ukazujący mu kobietę, umierający w koszuli, który pragnie ją objąć. Ostatni akt Lucji. Czy nie ujrzę cię już więcej? Bum. Oddaję ducha. Odszedł nareszcie. Ludzie mówią trochę o tobie, zapominają cię. Nie zapomnij pomodlić się za niego. Wspomnij o nim w twych modlitwach. Nawet Parnela. Dzień bluszczu dogasający, a potem pójdą inni, wpadną do dołu jeden po drugim. Modlimy się teraz za spoczynek jego duszy. Nadzieję mieć wolę, żeś w niebie, nie w smole. Ładna zmiana atmosfery z patelni życia w ogień czyśćca. Czy myśli kiedykolwiek o dole czekającym na niego? Mówią, że wtedy, kiedy cię przejdzie dreszcz w słońcu. Ktoś po nim przeszedł. Inspicjent woła. Zaraz ty. Mój tam w stronę Fingla z kwatera, którą kupiłem. Mama. Biedna mama i mały Rudy. Grabarze ujęli łopaty i zaczęli ciskać ciężkie bryły gliny na trumnę. Pan Blum odwrócił głowę. A gdyby przez cały czas był żywy? Broje i to byłoby straszne. Nie, nie, umarł oczywiście. Oczywiście umarł. Umarł w poniedziałek. Powinno być jakieś prawo, żeby dla pewności przebijać serce. Albo zegar elektryczny, albo telefon w trumnie, albo parciany przewód powietrzny. Sygnał rozpaczliwego położenia. 3 dni. Trochę za długo, żeby ich przetrzymywać w lecie. Równie dobrze można by odgrodzić się od nich, jak tylko upewnisz się, że nie. Glina padała ciszej. Początek zapomnienia. Co z oczu, to i z serca. Przedsiębiorca pogrzebowy oddalił się o kilka kroków i włożył kapelusz. Miał już dość tego. Obecnie ożywiali się jeden po drugim, nieostentacyjnie nakrywając głowy. Pan Blum włożył kapelusz i dostrzegł okazałą postać kluczącą zręcznie pośród labiryntu grobów. Spokojnie, pewien swych dróg, przecinał posępne pola. Heinz, bazgrzący coś w swoim notatniku, a nazwiska przecież zna wszystkie, nie? Podchodzi do mnie. Spisuję nazwiska, powiedział Heinz przyciszonym głosem. Jak ma pan na imię, nie jestem pewien. L, powiedział pan Blum. Leopold. I może pan też wpisać nazwisko Mkoja, prosił mnie o to. Charlie, powiedział Heinz, zapisując, wiem, był kiedyś w Człowieku Wolnym. Był. Zanim otrzymał pracę w kostnicy u Louisa Bern. Doskonały pomysł robienia sekcji dla lekarzy. Odnajdywać to, co im się wydaje, że wiedzą. Umarł we wtorek, wywalili go. Ulotnił się z gotówką za parę ogłoszeń. Charlie, jesteś moim słoneczkiem. To dlatego poprosił mnie, żeby... No cóż, nie szkodzi. Przypilnowałem tego Mkoi. Dziękuję, staruszku, bardzo zobowiązany. Pozostawić go zobowiązanego nic nie kosztuje. I proszę powiedzieć mi, powiedział Heinz, czy zna pan tego faceta ubranego w... No, faceta, który stał tam ubrany. Rozejrzał się. McIntosh, tak widziałem go, powiedział pan Blum. Gdzie on teraz jest? McIntosh, powiedział Heinz, gryzmoląc. Nie wiem, kto to jest. Czy to jego nazwisko? Odszedł, rozglądając się. Nie, zaczął pan Blum, odwracając się i urywając. Hej, Heinz! Nie usłyszał. Ulysses, taśma szósta, koniec ścieżki pierwszej.